Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Ale tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie, powiadam wam. Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was ojców syn prosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ile bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie. Jezus jest w drodze do Jerozolimy w Ewangelii według świętego Łukasza. Spełnia misję, którą zlecił mu Ojciec. Na jego drodze misji stają ludzie z wieloma potrzebami, potrzebami ciała i ducha. Jest dla nich tak, jak jest Bóg, jak jest Ojciec, bo Jezus prowadzony jest przez Ojca i chce tego, czego chce Ojciec. A Bóg, który jest rodzicem wszystkich ludzi, jest ich Ojcem, chce, aby żyli. Każdy, kto doświadczy umniejszania się swojego życia, może być pewny, że Bóg wierny swojemu imieniu, które objawił Mojżeszowi przy wyjściu z Egiptu, jestem, jest solidarnie obecny w życiu każdego człowieka, który doświadcza w jakikolwiek sposób i z jakiegokolwiek powodu umniejszenia swojego życia, swojej żywotności, swojej woli życia. Jezus słyszy Ojca i słyszy głos, który Go prowadzi, bo się modli, rozmawia z Bogiem, swoim Ojcem. I gdy skończył jedną z tych rozmów, gdy skończył się modlić, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, jeden z Jego uczniów prosi Go, aby nauczył ich tak się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. To bardzo ważne, aby prawdziwie komunikować się z Bogiem, aby umieć to czynić. I Jezus przekazuje podstawową strukturę modlenia, komunikowania się z Bogiem. I właśnie struktura modlitwy, którą podaje, jest tu bardzo istotna. Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię. Imię, czyli pozycja, autorytet Boga, ale przede wszystkim to imię jestem. Aby było uświęcone, to znaczy, aby było uznane i przyjmowane przez ludzi, bo to dla nich będzie oznaczać ratunek, zbawienie, podporę, oparcie. Bóg uznawany w swoim imieniu, czyli w swojej postawie wobec ludzi, których stworzył na swój obraz i podobieństwo. Bóg uznawany w swoim imieniu jestem. To Bóg doświadczany jako ten, który się troszczy o życie. Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię przez ludzi, aby mogli doświadczać ratunku. To pierwsza prośba modlitwy Jezusa, a potem niech przyjdzie Twoje królestwo. To paralelna, druga prośba, która wypływa z tej pierwszej, gdy Bóg w swoim imieniu jest uznawany i przyjmowany. W swoim imieniu jestem dla was, jestem z wami. Wówczas przychodzi Jego królestwo, bo ono jest w ludziach, którzy uznają Boga, w Jego imieniu jestem i są przez Niego ratowani. A królowanie Boga nie ma miejsca, ani przestrzeni, ani czasu. Królowanie Boga jest wieczne i jest w ludziach. W każdym człowieku, który przyjmuje imię Boga jestem, tam Bóg jest Panem i Królem na tej ziemi. Dlatego w innym miejscu Ewangelii Jezus mówi uczniom, aby nie dali się skusić i nie biegali szukając Królestwa Bożego w jakimś miejscu tego świata. Można by także dodać, ani w żadnej epoce jego historii, bo królowanie Boga jest wśród nich i w nich. Każdym, który przyjmuje imię Boga, przyjmuje Boga w jego imieniu, czyli sprawia, że jest uświęcone imię Boga i tam przychodzi Jego panowanie. Jedynym Panem każdego człowieka jest tylko Bóg. Nikt inny na tej ziemi ani nic innego nie może być Panem życia człowieka. I tak każdy zachowa swoją godność i wolność, jeśli będzie uświęcać imię Boga wyrażane zwłaszcza w objawieniu Mojżeszowi w imieniu jestem. Kolejna prośba modlitwy Jezusa to prośba o codzienny chleb, o pożywienie dla ciała, aby każdego dnia, tak jak kiedyś manna na pustyni, czyli dar pokarmu od Boga dla wędrującego Izraela z ziemi przestrzeni życia Egiptu, do ziemi obiecanej przestrzeni życia, ziemi obiecanej z Bogiem. Ta przestrzeń śmierci w Egipcie miała być punktem wyjścia, a punktem dojścia ziemia obiecana, przestrzeń życia. I po drodze Bóg karmił swój lud dzień po dniu manną, to znaczy tajemniczym pokarmem, który im dawał, nie wypracowywali go. I dlatego druga prośba modlitwy Jezusa nawiązuje właśnie do tego, aby przyjmować dar pokarmu od Boga każdego dnia z wdzięcznością i zawierzyć Bogu swoje życie każdego dnia i aby nie martwić się o dzień następny, nie zamartwiać się, ale powierzyć go Bogu. Cokolwiek nie przyjdzie, w zawierzeniu Bogu otrzyma się wystarczającą energię na życie każdego dnia od Boga jako Jego dar. I kolejna prośba modlitwy Jezusa. Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu. Wolność od winy. Nie można sobie samemu zdjąć ciężaru winy. Może to zrobić tylko Bóg. I dlatego tak ważnym jest doświadczać przebaczenia od Boga. Ludzie, którzy doświadczają się w swoim życiu jako ci, którym przebaczył Bóg ich winy, zdjął ciężar winy jakiejkolwiek z nich i z ich duszy, będą również świadkami miłości Boga dla ludzi i będą ich prowadzić do Boga, aby i oni doświadczyli uwolnienia od zła, przez to, że będą świadkami przebaczenia. My przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, ma argumentować modlący się wobec Boga. W tym jest podobny do Boga i dlatego jest ogarnięty miłosierdziem przebaczającym Boga, bo i on, ten komu Bóg przebaczył, ogarnia miłosierdziem przebaczającym każdego, kto do Niego się zbliży. I ostatnia prośba modlitwy Jezusa. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie.
dosłownie w tekście greckim jest: nie wprowadzaj nas w pokuszenie. Ale sens tego zdania w sposobie semickim myślenia jest właśnie ten: nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Bóg, który prowadzi, gdy chce się Go słuchać, jest Bogiem, który prowadza w doświadczenia i próby nieprzekraczające możliwości człowieka, ale nieprzekraczające jego możliwości nie z niego samego, ale z tego, że Bóg go uzdalnia do przekraczania wszelkich trudności i wyzwań codziennych, tych nieoczekiwanych i wydawałoby się przerastających siły. Ale gdy ktoś opiera się o Boga, jest przez Niego prowadzony, kiedy dzieje się godzina po godzinie każdego dnia to, co Bóg chce, żeby się stało w kimś lub przez Niego w innych, wtedy może być pewne, nie ulegnie pokusie oderwania od Boga. W kolejnym słowie dzisiejszej Ewangelii Jezus usilnie przekonać chce swoich uczniów, aby nie ustawali w modlitwie prośby wobec Boga. Prośba jest aktem wiary. Prosi się kogoś, o kim się jest przekonanym, że może pomóc, może uratować, kiedy samemu doświadcza się swojej niemocy. Ale tak często przecież, gdy modlimy się i prosimy Boga w różnych sprawach, doświadczamy, że Bóg nie zawsze wysłuchuje nas tak, jakbyśmy tego oczekiwali. W krótkiej perspektywie naszego czasu sposób postępowania Boga wobec nas pozostaje nieprzeniknioną tajemnicą bardzo często. Bo nie dzieje się tak, jak o to prosimy. Czy Bóg nie słucha, nie wysłuchuje? Gdy jednak prosimy i nie przestajemy i zaufamy Bogu, nie obrazimy się na Niego w naszym modleniu, nie zerwiemy z Nim komunikacji, bo od razu nie dzieje się tak, jak chcemy i o co prosimy, i nie damy się zranić tajemnicą Boga spełniania naszych próśb, wówczas w Bożej perspektywie czasu, perspektywie niedoraźnych, ale ostatecznych rozstrzygnięć, Bóg rozjaśni nam swoją nieprzeniknioną tajemnicę, jak spełnia nasze prośby, dając nam poznać dobro, które nam daruje w swojej ostatecznej perspektywie. I wtedy przyznajemy Bogu rację, gdy daje nam odkryć w dłuższej perspektywie, że to doraźne niewysłuchanie rzekome naszych próśb zamienia się w dobro o wiele trwalsze, w ostatecznym rozrachunku, gdy zawierzymy Bogu i nie porzucimy Go od razu, gdy nie stanie się tak, jak o to prosimy. Świadkiem i przewodnikiem tym doświadczeniu Boga w modlitwie prośby jest sam Jezus i Jego modlitwa w Ogrodzie Oliwnym, w Ewangelii według świętego Łukasza. Wówczas Jezus modlił się, gdy Jego uczniowie spali, chociaż ich zachęcał, aby się modlili i nie ulegli pokusie przez to, czyli nie byli owładnięci niemocą, która ich oderwie od Boga, od Jezusa. Jezus modlił się wówczas: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Czy Bóg zabrał ten kielich, to znaczy los ostateczny finału życia Jezusa, cierpienia, śmierci? Nie. Ale przecież Jezus o to prosił. Czy Ojciec Go wysłuchał? Przecież Jezus w końcu został aresztowany, okrutnie upokorzony, zmaltretowany, okrutnie cierpiący i wreszcie zabity. Czy zatem Bóg nie spełnił Jego modlitwy prośby: zabierz ode mnie ten kielich? Ale Jezus zaraz dodaje: wszak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Co to znaczy? Że w spełnieniu tej prośby Jezusa zawierza Ojcu siebie do końca i ofiaruje swoją wolę, nie chce cierpieć. To zrozumiała i prawdziwie zdrowa reakcja człowieka wobec cierpienia. Nie chcę cierpieć, bo cierpienie jest umniejszeniem życia, to nie jest wola Boga. Ale Ojciec dał Jezusowi o wiele większe dobro, mimo że nie spełnił tej Jego prośby: zabierz ode mnie ten kielich. Ale Jezus został spełniony w swoim życiu przez zawierzenie Bogu i przez dobro, które dał Mu Ojciec, kiedy uratował wszystkich przez swój krzyż i swoje jestem na krzyżu dla wszystkich ludzi, którzy potrzebować będą w życiu oparcia. I Jego krzyż, Jego cierpienie stało się największym dobrem, jakie kiedykolwiek mogło się stać w życiu Jezusa jako Boga człowieka i w życiu ludzi. Tak Bóg spełnił Jego prośbę, chociaż na pierwszy rzut oka nie spełnił tego, o co prosił. Nie zabrał od Niego tego losu, cierpienia i śmierci, haniebnej śmierci na szubienicy rzymskiej, która to szubienica stała się znakiem zwycięstwa i najszlachetniejszą pamiątką obecności Boga na tej ziemi. Jestem Boga na krzyżu, cierpieniu, umieraniu Jego jednorodzonego Syna. W finale dzisiejszej Ewangelii Jezus usiłuje przekonać swoich uczniów, aby nie ustawali w modlitwie prośby skierowanej do Boga. Taka modlitwa jest prawdziwym aktem wiary, że Bóg naprawdę może skutecznie zmieniać bieg wydarzeń, ale ta zmiana wydarzeń przez Boga dokonuje się w poszanowaniu wolności człowieka. Dlatego Bóg najczęściej nie interweniuje od razu, doraźnie w bieg wydarzeń, chociaż proszą Go Jego cierpiący wyznawcy, ale pozwala ludziom działać nawet wbrew Jego woli, bo wiele na tej ziemi dzieje się nie z Jego woli, ale z tego, że pozwala ludziom działać do czasu. Ci, którzy zawierzą Bogu, doświadczą, że ostatecznie Bóg będzie bronić każdego człowieka, który stał się ofiarą jakiegokolwiek zła. Nie dopuści do tego, aby ostatecznie wrogowie Boga i wrogowie człowieka zniszczyli Jego stworzenie. Najcenniejsze stworzenie na tej ziemi, człowieka na Jego obraz i podobieństwo stworzonego. W tym kontekście intensywnego apelu Jezusa w Ewangelii o nieustawanie w modlitwie, Jezus wymienia dobro, które Bóg daje każdemu, kto prosi Go jako swojego Ojca. Czym jest to dobro? Tym dobrem, które Bóg daje w odpowiedzi na modlitwę prośby, chociaż może ona być na pierwszy rzut oka niewysłuchana, tym darem, który zawsze jest udzielany modlącemu się modlitwą prośby, jest Duch Święty. Jezus mówi, jeżeli wy choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To jest prawdziwe spełnienie modlitwy prośby. Na każdy temat i w każdej intencji Duch Święty, który zawsze jest dawany temu, kto modli się modlitwą prośby, modli się z wiarą i nie ustaje. Duch Święty wyraża się w tym, czego się chce. Wola właśnie, to czego naprawdę się chce, jest wyrazem Ducha. Ducha człowieka i Ducha Boga. Człowiek zatem, który otrzymał od Boga Ducha Świętego, a otrzymuje zawsze, kiedy modli się modlitwą prośby, będzie chciał ostatecznie tego, czego chce Bóg, tak jak Jezus w ogrodzie oliwnym. Przez Ducha Świętego, przez Ducha Boga, modlący się modlitwą prośby jest uzdalniany do tego, aby przekraczać własne chcenie i przyjmować jako własne chcenie Boga. I to jest prawdziwe spełnianie się w życiu, prawdziwe smakowanie szczęścia i pokoju serca. To istota prawdziwej pobożności, przekraczać własne chcenie, które trzeba Bogu wyrażać i przyjmować jako własne chcenie Boga, tak jak Jezus w ogrodzie oliwnym, w Jego modlitwie prośby. W ten sposób uczeń Chrystusa jest do Niego najbardziej podobny, przez to właśnie, że modli się modlitwą prośby i jest w stanie ofiarować dzięki Duchowi Świętemu, którego wtedy dostaje, jest w stanie ofiarować Bogu swoje chcenie na rzecz chcenia Boga. Bardziej spełnić się wówczas modlący nie może, jak właśnie tak. To jest prawdziwe podobieństwo do Chrystusa, podobieństwo do Mesjasza. Tak człowiek staje się naprawdę chrześcijaninem, czyli mesjańskim. Bo jest to podobieństwo do Chrystusa nie według ciała, według ludzkiej natury i ludzkiego chcenia, ale jest to podobieństwo według Ducha.
Ducha Boga, według natury świętości Boga. Obyśmy się tak spełniali, dzień po dniu i godzina po godzinie, w modlitwach prośby.